Rozmowa kontrolowana.
Gościem rozmowy kontrolowanej jest Elżbieta Jachlewska, kandydatka Lepszego Gdańska na prezydenta Gdańska. Rozmawia Agnieszka Michajłow.
Dzień dobry, witam w studiu.
Witam serdecznie.
Powinniśmy powiedzieć prezydentka, bo na prezydenta się pani obraża?
Nie obrażam się, ale wolałabym prezydentka.
Prezydentka, kandydatka na prezydentkę. Jeśli nie wystartuje Ewa Lider, bo tak do końca to właściwie chyba nie wiemy, z Nowoczesnej, a wiele na to może wskazywać, to pani może być jedyną kobietą w tym dosyć męskim towarzystwie kandydatów na prezydenta Gdańska. Muszę powiedzieć, że dotychczasowa historia nie nastraja optymistycznie. Nie było kobiety rządzącej Gdańskiem.
Trzeba próbować. W Gdyni była pani Cygielska, była bardzo dobrą prezydentką. Wydaje mi się, że do dzisiaj mieszkańcy, mieszkanki pamiętają jej rządy i one były naprawdę bardzo dobre. Z drugiej strony pewnie padnie pytanie, dlaczego ja się zdecydowałam. No właśnie między innymi dlatego, tak, prowadzę w związku ze swoją działalnością czasami warsztaty z kobietami, które zachęcam do tego, żeby startowały, żeby brały swoje sprawy w swoje ręce. Jeżeli ja im mówię, że ich miejsce jest w Sejmie, a nie pod Sejmem i że nic nie zmienią, jeżeli nie będą w strukturach władzy, no to nie mogę być hipokrytką i sama nie startować.
Ale jeśli będzie co najmniej pięcioro, bo tak to na dzisiaj wygląda, kandydatów w wyborach, to nie za dużo, nie dużo za dużo, jak na takie miasto, no duże jednak, ale jednak.
No żyjemy w demokratycznym świecie, jeżeli powstaje komitet no to trudno, żeby nie miał kandydata, kandydatki na prezydenta, prezydentkę.
No tak, ale jednak jest tak, że głosy się rozkładają, prawda?
Ja myślę, że to jest taka propaganda trochę tych dużych formacji, dużych partii, po to właśnie, żeby przekonać osoby do tego, żeby głosowały na nich, tak? Żeby wybierały mniejsze zło.
Ci duzi mają
tak,
szansę.
Że tylko ci duzi, tak. Cały czas głosujemy na mniejsze zło, a wydaje mi się, że jednak nie. Jednak demokracja polega na tym, że wszystkie komitety powinny mieć równe szanse startu i powinniśmy je równo poważnie traktować.
No, szanse są równe, ale czy nie lepiej byłoby tak, gdyby jednak pewne środowiska potrafiły się przed wyborami dogadywać, tak? Negocjować, podpisywać jakieś umowy, potem próbować je realizować. Mhm. A nie tak na przykład, że nie wiem, właśnie, że jest kilkoro kandydatów i w porządku, no jeszcze do pierwszej tury to każdy może zagłosować na kogoś, ale potem przechodzi tylko dwóch albo dwoje.
Nie, no oczywiście ma pani rację. To by było cudownie, gdybyśmy się wszyscy potrafili dogadać i tak jak w Lepszym Gdańsku.
Cudowne, ale naiwne myślenie.
Nie naiwne. Czasami to się udaje. W Lepszym Gdańsku moja kandydatura została wybrana na zasadzie konsensusu, tak? Były 4 osoby, które zadeklarowały chęć kandydowania i nie było żadnych prawyborów, wyborów, żadnej gry takiej politycznej, nazwijmy to. Po prostu wszyscy usiedliśmy i zaczęliśmy rozmawiać, tak? Która osoba najlepiej by nas reprezentowała, która by to środowisko zintegrowała, skonsolidowała, która by no jak gdyby najlepiej przedstawiała program Lepszego Gdańska i naprawdę nam się to udało w bardzo fajnej atmosferze i dlatego ja jestem szczególnie wdzięczna komitetowi, że to się tak odbyło na zasadzie partnerskiej. Oczywiście były gorące dyskusje, ale właśnie o to chodzi, żeby dyskutować, prawda? Więc da się.
A kim wy jesteście, Lepszy Gdańsk? Bo muszę pani Elżbieto powiedzieć, że bardzo często, kiedy widzę na zdjęciach, to widzę ciągle te same osoby i to jest właściwie może dużo, ale to jest kilkoro tych samych osób. A gdyby powiedzieć także mieszkańcom Gdańska, którzy nie znają tego środowiska, to jacy to są ludzie? Ile to jest osób? Kto za panią stoi?
Trzeba odróżnić przede wszystkim Stowarzyszenie Lepszy Gdańsk, które już istnieje parę lat i, że tak powiem, pracuje nad zmianą w mieście, drobnymi kroczkami, tak, inicjuje inicjatywy uchwałodawcze czy zmiany w uchwałach miasta Gdańska, a z drugiej ruch społeczny Lepszy Gdańsk. Ruch społeczny, który się przygotowuje do wyborów samorządowych, skupia przede wszystkim społeczników, osoby, które działają społecznie w Gdańsku, które interesują się miastem, które są ekspertami, ekspertkami w różnych dziedzinach, czy transportu, urbanistyki, architektury, czy sprawach społecznych. To są często radni, radne dzielnicy, to są przedstawiciele NGO-sów, to są właśnie osoby ze świata naukowego, tutaj ze środowiska naukowego Gdańska. Jeżeli chodzi o mnie, tak, o moją osobę, no to moim zapleczem są moje koleżanki i koledzy i z inicjatywy feministycznej dawnej Partii Kobiet, i które działają na rzecz rewitalizacji takiej też społecznej na Biskupiej Górce, Osoby, z którymi współpracuję przy różnych inicjatywach takich równościowych. To środowisko jest spore.
Na stronie Lepszego Gdańska, na profilu Facebooku wypiszecie, że wy jesteście inicjatywą mieszkańców, którzy się domagają miasta przyjaznego, sprawiedliwego, bezpiecznego, otwartego i bardziej demokratycznego. Czy ja rozumiem, że waszym zdaniem Gdańsk jest nieprzyjazny, niesprawiedliwy, niebezpieczny, zamknięty i niedemokratyczny?
Nie, jeżeli podnosimy takie postulaty, to nie oznacza, że w Gdańsku nikt nie jest bezpieczny na ulicach. Tak, my chcemy bezpieczniejszego miasta, ale nie tylko w tym sensie miasta bezpiecznego, że nie spotka nas nic złego na ulicy, tak? Na przykład nikt na nas nie napadnie, nie zgwałci. Nam chodzi też o takie bezpieczeństwo socjalne, też społeczne, takie, że my się czujemy bezpiecznie w naszym mieście, że jeżeli nam coś się stanie, popadniemy w jakieś kłopoty, a życie pisze różne scenariusze, my to wsparcie w mieście dostaniemy, tak?
Dzisiaj jest tak, że taka osoba, która, nie wiem, traci grunt pod nogami, czasem dach nad głową, czasem rodzinę, cały majątek, nie dostaje takiej pomocy?
Jest to bardzo trudne. Ja pracuję na rzecz takich osób i słyszę różne straszne historie, często traumatyczne, i szczególnie to dotyczy ofiar doznających przemocy domowej. Cały ten system, który mamy w Gdańsku, który na papierze nie wygląda źle, ale w praktyce...
W porównaniu do innych, tak, na przykład mniejszych gmin, to tak, nawet powiedziałabym, bardzo dobrze,
tak,
wygląda.
Tak, ale w praktyce no już nie jest tak fajnie, tak? Jeżeli przychodzi kobieta, która doznaje przemocy domowej, to właściwie ja ją odsyłam do Centrum Praw Kobiet. Centrum Praw Kobiet odsyła ją do Centrum Interwencji Kryzysowej. Centrum Interwencji Kryzysowej, zależnie od sytuacji, no udziela jej jakiegoś wsparcia, ale potem ta kobieta i tak wraca do domu, gdzie jest sprawca przemocy. To samo się dzieje z dziećmi. Jeżeli mówimy o osobie, która, nie wiem, pracuje, ma kredyt hipoteczny i w pewnym momencie traci pracę, nie jest w stanie spłacać tego mieszkania albo, nie wiem, wynajmuje, to tak naprawdę też trudno jej pomóc. Tak, ten proces, zanim się jej pomoże, to ona staje się po prostu osobą bezdomną.
Czy to jest rola samorządu, tak sobie myślę? Czy to nie jest mimo wszystko rola państwa i w pewnym takiej swoim zakresie opiekuńczego, żeby móc się zaopiekować? Na to są potrzebne i środki finansowe, i takie organizacyjne. Czy to nie jest jednak rola państwa?
Nie, jednak to są nasi mieszkańcy, nasze mieszkanki, i tutaj system jest taki, że pieniądze przychodzą na to wsparcie do samorządów, są kierowane, i my musimy tutaj po prostu to dobrze rozdysponować i przeorganizować trochę, bo tutaj nie chodzi o to, że potrzeba więcej pieniędzy. Czasami po prostu trzeba to przemodelować troszeczkę. Ja powiem szczerze, że jeżdżę po innych miastach europejskich po to, żeby ściągać dobre praktyki od kilku lat. Zrobiłam sobie nawet taką bazę, żeby pewnych rzeczy nie zapomnieć. I te rozwiązania są. My nie musimy wyważać otwartych drzwi.
A czy to jest tak, że to Gdańsk i jego władze nie są jakby wyczulone na te problemy? Tak to pani widzi?
Mi się wydaje, że one są trochę marginalizowane, że cały czas promujemy miasto Gdańsk jako takie miasto bogate, miasto, gdzie wszyscy odnoszą sukces, miasto piękne, nowoczesne, a nie, jak gdyby chowamy to, co się dzieje obok, czyli nie pokazujemy tych obszarów wykluczeń. Jak gdyby trochę się wstydzimy jak ubogiego krewnego.
No, trudno też, żeby w spotach reklamowych pokazywać jakieś dzielnice, które wyglądają niefajnie. Pytanie, czy się coś robi w tym zakresie?
No, nie robi się. Znaczy, może spójrzmy na Wajdeloty. No, tylko pytanie, czy to jest taka
świetnie zrewitalizowana ulica
właśnie. Czy ona była rewitalizowana dla mieszkańców i mieszkanek, którzy tam mieszkali, tak? Bo tutaj o to chodzi. Jakie korzyści te osoby, które tam mieszkają, z tej rewitalizacji mieli? Bo oczywiście ulica jest przepiękna, tętniąca życiem, no ale pytanie, co mają z tego mieszkańcy. I cały czas myślę, że żebyśmy odeszli trochę od tych ulicy banków, knajpek, a mnie na przykład osobiście trochę brakuje takiej ulicy rzemieślników, ulicy takich drobnych przedsiębiorców, którzy by mieli swoje sklepiki. No, pomyślmy trochę
dobrze,
o tym.
No to właśnie o konkretach, ale może nie od przedsiębiorców, ale o to też zapytam. Pani mówi, że gdyby pani była prezydentem miasta, to nie powstałoby Forum Gdańsk. To którym się ostatnio dużo mówi. A tak sobie myślę, dlaczego? Podczas pierwszego weekendu w Forum Gdańsk było 92 tysiące podobno odwiedzających. To znaczy, że gdańszczanie, nie tylko gdańszczanie, mają wciąż potrzebę przebywania w takich nowych przestrzeniach. Ludziom się to podoba. To czemu nie?
Bo może nie mają innej przestrzeni, tak?
Dlaczego? Ale mieli w tamtym miejscu przestrzeń parkingu i małego centrum.
No tak, ale może fajnie by było zrobić, żeby ta przestrzeń była też taka zielona, dostępna dla osób mieszkających tutaj w Gdańsku, żeby mieli chwilę wytchnienia. Ja nie mówię, żeby nie budować centrów handlowych, tak? Ale może nie, żeby to nie była taka wielka bryła, która właściwie zagarnęła przestrzeń mieszkańcom i mieszkankom, teren zielony też troszeczkę, która wiele szkód powstało wiele szkód, na przykład podczas budowy Forum Radunia na Biskupiej Górce. Nikt nie mówi o tym, że mieszkańcom i mieszkankom całe domy się trzęsły, sufit odpadał, zapadały się grunty, więc no niestety nie do końca była to przemyślana budowa. Zasłonił się właśnie, zasłonięto cały piękny widok na Gdańsk. Więc nie chodzi o to, żeby nie budować, chodzi o to, żeby budować bardziej z myślą o tym, jak to będzie służyło później mieszkańcom i mieszkankom ten teren.
Pani mówi, że w każdej dzielnicy Gdańska w promieniu 15-minutowego spaceru powinny być istotne dla mieszkańców usługi. Mhm. Taki przykład, by ojciec czy matka z dzieckiem nie musieli za każdym razem jechać przez pół miasta do centrum. Ale jak się zastanawiam, pytanie, co miałoby tam być, czego nie ma? Szkoła, żłobek, przedszkole, może ze żłobkiem gorzej, ale przedszkole i szkoła zazwyczaj jest. Place zabaw już są. Wydaje mi się, że też są przychodnie, no bo chyba nie szpital w każdej dzielnicy.
Nie,
o co chodzi?
O szpitalu. Nie w każdej dzielnicy jest przedszkole, nie w każdej dzielnicy jest przychodnia, nie w każdej dzielnicy jest filia urzędu miasta, tak? Przyjechać i załatwić coś w urzędzie jest to bardzo trudne. Nie ma... Spójrz na Osowę, tak? Mieszkańcy ostatnio zbierali podpisy pod petycją, żeby utworzyć tam dom kultury. Czyli jest taka potrzeba, żeby też tworzyć takie miejsca, gdzie mieszkańcy i mieszkanki mogliby się spotkać, doświadczyć tej kultury, tak, która nie jest zawsze dostępna dla wszystkich. Domy sąsiedzkie, które integrują, aktywizują mieszkańców do działania na rzecz swojej dzielnicy. Żeby to nie były tylko sypialnie, w których właściwie przyjeżdżamy po całym dniu pracy i załatwiania ważnych spraw i tylko tam śpimy. I właściwie nie interesuje nas nawet sąsiad, który mieszka obok.
Pani mówi o sobie, że jest lewicowa. Czy ja mam tak zrozumieć, że lewicowy to jest ten, kto mówi więcej dla słabszych i, nie wiem, biedniejszych, wykluczonych, a mniej dla tych, którzy może uchodzą za bogatszych i, nie wiem, bardziej przedsiębiorczych, czyli dla nich na przykład, nie wiem, wyższe podatki od nieruchomości, wyższe opłaty za lokale takie komercyjne. Tak?
Nie. Wydaje mi się, że dla mnie właśnie ta definicja no na pewno już nie jest taka jak kiedyś książkowa, tak? Czyli że była tylko lewica, prawica, liberałowie i konserwatyści, nie wiem. Lewicowość to mi się znaczy wrażliwość na innych, wrażliwość na to, co spotyka, co może spotkać daną społeczność i też myślenie o takim zrównoważonym rozwoju, czyli co my zostawimy po sobie następnym pokoleniom. I wydaje mi się, że tego myślenia troszeczkę o ekologii, właśnie zrównoważonym rozwoju, tego brakuje niektórym kandydatom i komitetom. A to ważne, żeby o tym pomyśleć.
Czyli na przykład spalanie w szadełkach nie za bardzo?
No nie za bardzo. Ja mieszkam niedaleko i nie pachnie mi ładnie przez pół roku.
Ale to ma być podobno inna metoda, czyli ta zadaszona kompostownia. Pani mówi, że marzy się pani Gdańsk Solidarności, Wolności, Równości. A ja tak sobie myślę, że Paweł Adamowicz na każdym kroku podkreśla, że to jest właśnie miasto Solidarności, Wolności i Równości.
Tak, tylko każdy ma inną definicję.
Czyli nie wystarczy chodzić w marszach równości?
No nie wystarczy. Nie wystarczy chodzić w marszach równości, aczkolwiek ja za każdym razem powtarzam, że chwalę Pawła Adamowicza za model na rzecz równego traktowania, przy którym też pracuję i widzę, jaka to jest ciężka praca, jak wiele ekspertów i ekspertek przy tym pracuje i ile serca w to wkładają. I wydaje mi się, że to jest bardzo ważny dokument dla miasta i bardzo się cieszę, że powstaje i ja mogłam przy tym pracować. Rada na rzecz równego traktowania. Może jeszcze nie ma takich kompetencji, może jeszcze nie ma takiej mocy sprawczej, ale jest to już zaczątek do dyskusji. Tak?
A za co pani gani Pawła Adamowicza?
Za to, że już po tych 20 latach nie widzi tych spraw, no, które się właśnie tak chowa pod dywan, troszeczkę zamiata, tak? Czyli już zatracił tą taką wrażliwość społeczną na drugiego
człowieka.
Ale
zrozumiał, że bezpłatna komunikacja jest jednak ważna dla uczniów. Nawet w tym roku zrozumiał, że może jednak warto dofinansować szczepienia przeciwko HPV, co prawda od przyszłego roku. Zauważył pewne rzeczy.
No i to jest fajne. I może dlatego warto startować i mówić o takich postulatach po to, żeby inni wzięli sobie tą dobrą praktykę. Mi nie chodzi o to, żeby się zagarniać coś, zawłaszczać jakieś pomysły, postulaty. Ja zawsze mówię, jeżeli ktoś ma dobry pomysł i dobrą inicjatywę, to dlaczego to ganić, prawda? Bo to nie jest moje. Ważny jest interes mieszkańców i mieszkanek, interes Gdańska. A kto wymyślił, kto zrobił, kto wykonał, naprawdę to nie ma znaczenia.
Do kogo jest pani bliżej, jeśli nawet patrzymy na innych kandydatów w tych wyborach? Startowała pani kilka lat temu do Sejmu z listy Nowoczesnej. Czy to znaczy, że pani jest członkiem Nowoczesnej?
Nie, ja nigdy nie byłam członkiem Nowoczesnej, członkinią. Od 10 lat należę do jednej partii, czyli współzakładałam tutaj oddział Gdański Partii Kobiet, teraz to jest inicjatywa feministyczna. No ja jestem tak, mam taki charakter, że jestem osobą bardzo lojalną, czyli jak już raz wchodzę do jednej rzeki, to już raczej w niej zostaję. Partia Kobiet jest partią celu. Tak? My mamy jakiś cel do zrobienia. My chcemy wprowadzić równość we wszystkie polityki. Więc jeżeli jest okazja o tym mówić, pokazać, wyartykułować nasze postulaty, to my z tego po prostu korzystamy.
Dobrze, a wracając do pytania, komu, z kim jest pani po drodze. I na przykład, jeśli wyobrazimy sobie drugą turę wyborów prezydenckich w Gdańsku, w której pani nie jest, to środowisko, które pani reprezentuje, kogoś poprze czy nie?
Trudno mi powiedzieć. Prowadziliśmy takie dyskusje, ale stwierdziliśmy, że jeszcze nie jest ten czas. Trzeba zobaczyć, kto będzie w tej drugiej turze i jaki będzie miał program, tak? Jakie faktyczne zmiany będzie można wnieść wtedy do miasta. No i wtedy się zastanowimy.
Ale rozumiem, że skoro Paweł Adamowicz 20 lat rządzi i pewnych rzeczy nie widzi, to nie jest ta osoba.
No ale może zobaczę, tak jak pani wcześniej powiedziała, tak, prezydent zaczyna rozumieć pewne rzeczy, więc no trudno mi też deklarować za cały ruch.
Dziękuję bardzo za tę rozmowę.
Dziękuję.